budżetowej. Dzisiejszy porządek, mamy w materiałach przygotowanych też jeszcze inne planie pracy, sprawy bieżące, sprawozdanie wykonania audytu za 2013 i 2014 roku Urzędu Miasta i sprawy bieżące. Tu mamy tylko podany jeden punkt, sprawozdanie z wykonania audytu, to jest w materiale z terminarzu posiedzeń komisji, który został przesłany. Niemniej jednak ten punkt, sprawy bieżące, zawsze on znajduje się, to są uchwały do zaopiniowania przez komisję. Proponuję zmienić tu porządek i żebyśmy zaczęli od punktu sprawozdanie z wykonania audytu za 2013-2014 rok. Witam panią serdecznie, panią audytor, panią Joanną Kałużną. Czy państwo mają coś przeciwko, żebyśmy tak rozpoczęli naszą komisję? W takim razie poprosiliśmy panią o przygotowanie sprawozdania, przedstawienie, bo sprawozdanie zostało przygotowane już w poprzednim roku i w bieżącym, do 2013 i 2014 rok. Proszę o kilka słów w tym temacie, pani zapoznała radnych.
Może zacznę od roku 2013. Zadania audytowe zawsze dotyczą roku zakończonego, czyli te zadania, które były zrealizowane w 2013, opierają się na tym, co urząd robił w roku 2012. I przeprowadzone były dwa zadania. Jedno to było, to jest coś dziwnie zszyte.
Bo to jest zszyte.
Pierwsze zadanie była inwentaryzacja w Urzędzie Miasta Czelacz, ostatnia inwentaryzacja pełna, a drugie zadanie było zadaniem dotyczącym oceny systemu kontroli zarządczej. Jest to nowy temat, który narzuciła ustawa o finansach publicznych i dotyczyło to sposobu przygotowania urzędu do funkcjonowania tej kontroli. W wyniku tych dwóch zadań zostały wydane zalecenia. Zalecenia znajdują się w tabeli, która tutaj jest przedstawiona obok. I nie wiem, czy państwo macie jakieś pytania do zaleceń, czy do przebiegu.
Bardzo proszę, pan Kasia, żeby zabrać się głos. Widzę. Nie ma
pytań. Kolejnym rokiem, za które zostało państwu przedstawione sprawozdanie, był to rok 2014 i zadania, które były przeprowadzone, wiązały się z obszarami, w których realizowane były zadania w roku 2013, czyli pełnym zakończonym. Pierwsze to było gospodarka odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Czelacz, czyli procedura przetargowa, uchwałodawstwo, czyli to, co państwo podejmowaliście jako radni, następnie obowiązek informacyjny, czyli wynikające z ustawy informacje zawarte na stronie internetowej, i w zakresie tego zadania nie było wydanych zaleceń, to znaczy ja nieprawidłowości nie stwierdziłam w ramach tych obszarów, którymi się zajęłam. I kolejnym zadaniem było zadanie audyt bezpieczeństwa informacji. Jest to nowy obowiązek, który narzuciła rozporządzenie ministra infrastruktury. Co roku musi być taki audyt w jednostce sektora finansów publicznych przeprowadzony. Wytyczne do zakresu tego audytu są opisane w krajowych ramach interoperacyjności. No i tutaj pojawiło się dość dużo zaleceń, co wynika z faktu, że jest to obszar mocno jakby niedoinwestowany w urzędzie i dużą uwagę w najbliższych latach należy zwrócić właśnie na ten zakres informatyzacji.
Czy macie państwo, mają jakieś pytania? Nie ma. Ja tak naprawdę pozwolę sobie zadać pytanie. Pani audytor, mamy tutaj zalecenia, które są z poszczególnych sprawozdań, są przedstawione. Proszę mi powiedzieć, jak jest ich realizacja, czy wdrożenie tych zaleceń, na jakim to jest etapie, czy są wdrożone, czy nie.
Wprawdzie
to już sięgamy poprzedniej kadencji i burmistrza poprzedniego, ale bardzo proszę, czy to zostało wdrożone?
Mamy rok 2013 i mamy zalecenia w zakresie dwóch zadań audytowych. W zakresie inwentaryzacji wszystkie zalecenia zostały wdrożone, natomiast w zakresie kontroli zarządczej żadne zalecenia nie zostały wdrożone. Znaczy mało brakowało, a byłyby wdrożone, ponieważ wszczęta została procedura konkursowa, która miała na celu wyłonienia koordynatora do spraw kontroli zarządczej. I zadaniem tej osoby byłoby, gdyby została takie stanowisko wsadzone, dopełnienie tych braków, które stwierdziło w trakcie zadania audytowego. Natomiast mimo przeprowadzenia procedury konkursowej taka osoba nie została w urzędzie zatrudniona, w związku z tym te czynności nie były realizowane. Mimo jakichś takich moich przypomnień, pani burmistrz nie powołała nikogo na to stanowisko. Powiem tak, żeby tutaj może państwa uspokoić, że pan burmistrz już w tej kadencji powołał osobę na to stanowisko, także rusza do boju i już te rzeczy, których brakowało, będą realizowane.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze pytanie? To jeszcze ja w takim razie pozwolę sobie dopytać. Już my spotkaliśmy się z panią w 2013 roku. To było ogólnym zdziwieniem, że komisja, nie moim oczywiście, że komisja poprosiła panią o sprawozdania. Mamy, mieliśmy sprawozdanie z 2011 i 2012 roku. Ja chciałbym też dopytać, jeśli chodzi o rok 2011, że my tutaj jesteśmy wyrywa troszeczkę poza ten temat, który mieliśmy który pani przygotowała, ale może kilka
postaram się przypomnieć.
Powiedzieć. Chodzi mi o te zalecenia, które zostały podane i czy zostało to wdrożone. Jednym z nich było nie podejmowanie lub nieregularne czynności inwentaryzacyjne, nieadekwatna do zadań struktura organizacyjna, nieprecyzyjne przepisy wewnętrzne mogące skutkować uniknięcia odpowiedzialności i nierzetelne wypełnianie przepisów ustawowych. Proszę powiedzieć, czy te zalecenia z 2011 roku, czy też zostały one
wdrożone w zakresie takim, że mamy osoby, którym zostały w zakresie czynności przypisane do czynności, natomiast ja dokładnie nie badałam szczegółowości wdrożenia tych zaleceń, ponieważ ten zakres był przedmiotem kontroli wewnętrznej w 2000, o ile dobrze pamiętam, 2013 roku. Czyli nasza kontrola wewnętrzna szczegółowo zajęła się windykacją należności w urzędzie i jakby, żeby nie dublować czynności kontrolnych, ja już tego nie sprawdzałam. Natomiast wiem, że są osoby upoważnione i znaczy zatrudnione, które zajmują się windykacją.
Jeszcze z kolejnego roku, niemożność prowadzenia rocznej w razie ewentualnych wypadków, nierzetelne wypełnienie przepisów ustawowych, z tym się borykaliśmy cały czas, narażenie pracodawcy na ewentualne kary i niewystarczające na
to są, panie przewodniczący, wypisane ryzyka, jakie mogą wystąpić w przypadku materializacji. Dlatego to jest charakter ogólny, wręcz charakter z rozporządzenia. Także to są opis ogólnych ryzyk, które mogą się wydarzyć, niekoniecznie się wydarzą.
Jasne, ale czy coś w tej kwestii właśnie tu, jakie decyzje podejmowane zostały?
Myślę, że sam fakt tego, że zostały wyznaczone osoby do windykacji tych należności, zakresy czynności, gdzie szczegółowo są przypisane odpowiedzialność w tej całej procedurze dochodzenia roszczeń, to myślę, że tak.
No cały czas chodziło o to, żeby osobą ktoś
Tak, dokładnie. Natomiast szczegóły, tak jak mówię, bardziej Wydział Kontroli w zakresie tej kontroli należności, windykacji.
Ja dziękuję bardzo. Czy państwo jeszcze mają pytania? Udzielam pani. Chcieli zapytać, tak na razie dziękuję pani bardzo za przybycie, za przygotowanie sprawozdania. Jeśli ma pani życzenie, może pani w dalszej części pozostać na komisji. A jeśli sprawy są... życzenia i sprawy osobiste wzywają, to dziękuję.
To miłe. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia.
Przedłożyła sprawozdanie finansowe celem zatwierdzenia, ponieważ chcemy wypełnić przepisy ustawy o rachunkowości, która nakłada na nas to, że w ciągu trzech miesięcy od złożenia sprawozdania finansowego należy go zatwierdzić. Organem zatwierdzającym jest tutaj gmina, a w przedmiotowej sprawie podejmuje tą decyzję rada. Sprawozdanie finansowe zostało złożone w tej samej formie do Wydziału Finansowo-Budżetowego w Urzędzie Miasta. Natomiast po zatwierdzeniu uchwały biblioteka ma obowiązek przedłożyć sprawozdanie wraz z uchwałą zatwierdzającą do Urzędu Skarbowego w ciągu 10 dni wraz ze zeznaniem podatkowym CIDOSie. No i tak.
Przygotowane sprawozdania. Państwo mają pytania. Bardzo proszę, pani radna Jedynowicz.
Co do gospodarności miejskiej biblioteki publicznej pani nie ma wątpliwości. Zresztą od lat praca biblioteki oceniana jest bardzo, bardzo wysoko, jeżeli chodzi o wynik zajęć. To już cały czas się dzieje w tej bibliotece. No nie ukrywajmy, przy funduszu no nie do końca satysfakcjonującym na pewno dyrektora i wszystkich pracowników. Ja do samego sprawozdania nie mam żadnych zastrzeżeń, jak będzie uważam, że jest bardzo dobrze przygotowane. Ja mam pytanie odnośnie dalszego funkcjonowania biblioteki, czy pani są. Jak, jeżeli chodzi o budżet na ten rok, czy jest to budżet, którym się da zrealizować zamówiony program biblioteki, czy będą musiały być jakieś odcięcia, może jest to wyższy budżet niż państwo się spodziewali? No jakie tak, poproszę taką opinię odnośnie budżetu na ten rok, funkcjonowania biblioteki.
Budżet jest na podobnym poziomie.
Na poziomie roku ubiegłego. Wiadomo. Tak sytuacja miasta pozwala, tak? Tak krawiec kraje, jak mu materiał staje. Więc to samo się odnosi do naszego budżetu. Wiadomo, jeżeli byśmy miały więcej pieniędzy, to też można podjąć nowe inicjatywy, nowe wyzwania, bo wiadomo, wszyscy wiemy, że w obiekty biblioteczne, jak we wszystkie obiekty trzeba inwestować, ale jeżeli nie ma, to pewnie robimy to, co możemy. Ewentualnie to, co uda nam się zarobić, dokładamy do naszego budżetu, który pozyskujemy z gminy i w ten czas podejmujemy jakieś inne działania.
A czy jakieś takie potrzeby, które bardzo by się pani chciała, pan dyrektor chciał zrealizować w bibliotece, na które nie starczy na przykład w tym roku? Coś ponad to, co było do tej pory?
Co myśmy planowali? No ja zawsze od lat powtarzam, że takie modernizacja kolejnych placówek bibliotecznych. Udało nam się to zrobić centralne, filię 2, filię 1 przez kilka lat, co roku żeśmy troszeczkę modernizowały, przystosowywały do nowych potrzeb, bo ostatni taki większy remont był przy przenosinach w 97 roku, a po prostu no, przez te ileś lat troszeczkę się i meble zestarzały i wystrój, więc stopniowo co roku, jak nam się teraz zostawało pieniążków, modernizowałyśmy tą placówkę, więc ta placówka zapraszam na chwilę 1, to nie był też 11 listopada 8. Po prostu ma teraz taki troszeczkę nowocześniejszy i bardziej przestronny wygląd. O filii 2 na Piaskach to jest zrobione, ale są plany tutaj władze mają, że filia 2 to byłoby korzystne, jeżeli po prostu w nowym pomieszczeniu, jeżeli będzie poddane całkowicie modernizacji ten obiekt, o którym władze myślą, trafik. I to w ten czas wiadomo, że biblioteka przeniesie się do lepszych warunków, bardziej przestronnych. Wiadomo, możemy jeszcze pomyśleć o dodaniu jakichś nowych zadań, ale to w ten czas okaże się, jak już będzie
projekt zrobiony. To będzie takie miejsce kultury na Piaskach.
Dokładnie. No jeżeli docelowo jeszcze będzie ta sala widowiskowa i to inne, ale to mówię, no to metodą kolejnych kroków.
Poza tym ten budynek, przepraszam, przerywam pani dyrektor, ten budynek, który jest w tej chwili, wymaga naprawdę gruntownego remontu. Tak, i z tego co ten, ja też tam mam dyżury, orientowałam się, kotłownia jest po prostu w fatalnym stanie. Tam nie szkody
pani, pani radna, jest tak, budynek biblioteki jest przejęty po dawnym sklepie. Szczerze przyznam, w tamtym okresie, jak przejmowała biblioteka w 1996 roku, nikt nie myślał, nikt nie badał, czy stropy, czy ściany, czy podłoże wytrzyma obciążenie, jakim są książki. A to jest obciążenie przekraczające często.
No to jest
Trwałe obciążenie. Ruch wzdłuż ulicy Nowopogańskiej też jest ogromny. To też wymaga, że tak powiem, wzięcia pod uwagę. Takie bieżące, takie łatanie. Owszem, placówka jest czysta, schludna, zadbana, ale po prostu wymaga dalszych działań. A skoro jest podjęta decyzja, że będzie przenosiny, będą nowy lokal zyskamy, więc utrzymujemy w dalszym ciągu w dobrym stanie. Staramy się, żeby nie postępowało nic tam dalej. Ale sami widzimy, że ta ściana odchodzi, więc to myśmy przeżyły budynek na filii 2, też na Piaskach, który był lokal w budynku prywatnym, w domku jednorodzinnym, gdy po obciążeniu przez książki i w ogóle, po 5 czy 6 latach budynek zaczął się rozchodzić, a sufit zaczął robić się coraz bardziej okrągły, więc w ten czas był alarm i musieliśmy się, na szczęście udało się pozyskać ten budynek, w którym teraz jesteśmy, ale to był sklep, a sklep wiadomo różne ma inne wymagania niż biblioteka. Na pewno pani radna pytała jeszcze, jakich systemowych działań na pewno będzie wymagało decyzja co do dalszego remontu filii 4, która jest w Edenie. Budynek to jest spółdzielczy lokal. Ja, ponieważ trochę pracuję w bibliotece, historię znam, wiem, że na etapie budowania, to jeszcze było dawno, dawno temu, w 1987 roku oddany do użytku, Urząd Marszałkowski dofinansowywał tą część budynku, która była przeznaczona na bibliotekę. Później te różne uwłaszczenia, nieuwłaszczenia, wszystko przeszło na całość współdzielnie. Przez jakiś czas nie mieszkaliśmy tam, jak ja się śmieję, mieszkaliśmy w przedszkolu, a wróciliśmy w 2002 roku. W 2002 roku. No i w ten czas władze miasta ze spółdzielnią ustaliły jakąś wysokość czynszu, która, że tak powiem,
preferencyjna.
Na preferencyjnych cenach, bo a teraz spółdzielnia od już trzeci rok
podnosi
nam czynsz. I ze złote 80, teraz już
jest na 4, a teraz
a od 1 maja na 5 złotych za metr
kwadratowy. Kolejne pieniądze, których nie ma.
3 lat prawie 300%.
Tak.
Tak, i to jest po negocjacjach, bo te 3 lata temu.
No, 3 razy się zmieniali prezesi, dlatego się czymś zmieniali.
I tam spółdzielnia.
Każdy jeden coraz bardziej.
Może nie każdy jeden, bo to już za tego drugiego, tylko odnoszę wrażenie, że to jest tak, ponieważ biblioteka fajnie płaci terminowo.
Systematycznie.
To się po prostu podnosi. No bo co my mamy zrobić, jak dostajemy aneks, który za 2 tygodnie obowiązuje, tak? Jakie my mamy wyjście? Gdzie my się mamy przenieść? No to musimy podpisywać ten aneks. No trochę to jest takie nie fair, uważam, że właśnie lokatora, który płaci sumiennie i terminowo, się trochę nadużywa.
A próbowaliśmy negocjować tą cenę w jakiś
sposób? Pani radny, oczywiście, że próbowaliśmy, bo jak pierwszy raz spółdzielnia podniosła nam z tych złotych 80
na 4.
Znaczy
proponowali 5. No,
tak, więc myśmy wynegocjowały, że będzie to robione stopniowo, bo budżet to przecież z pustego salonu nie naleje. Więc to jest tak stopniowo, żebyśmy mogły ten budżet stopniowo zabezpieczać. No przez jakiś czas było te 3 zł, teraz 4 jest, no a teraz od 1 maja będzie 5 zł.
Jaka jest powierzchnia?
260 metrów. To jest placówka. Duże koszty ogrzewania tam są, no nie da się ukryć. To jest placówka, która
generuje największe koszty utrzymania lokalu.
Ale my tam się rozglądamy. Nie ma miejskiego lokalu tam, żeby się przenieść. Nie ma.
Proszę powiedzieć, rozumiem, że gros członków tej spółdzielni mieszka.
Panie radny, na ogół każda filia obsługuje najbliższe osiedle, bo tak jest tego. I powiedzmy, głowę sobie dam uciąć, że to 90%.
Ministerstwo Kultury na to, tak?
Po prostu, że to 90% czytelników to są lokatorzy spółdzielni. Walczyłyśmy w ubiegłym roku, pani skarbnik pamięta. Spółdzielnia chciała przeliczyć inaczej nam za zużycie wody i ścieków. Chciała nam liczyć od metra kwadratowego. Wyglądało, jak zużywamy na przykład 2 metry sześcienne wody miesięcznie na tej placówce. chciała nam liczyć 13,5 od metra kwadratowego. Nie wiem, to wyglądało, żeśmy, no ale po różnych bojach takich pan Marcin nas zdziwił się. No, no taki inny przelicznik usiłował spółdzielnia, ale no walczyłyśmy ten sens. No, rozmawialiśmy, tak, naciski były z różnych stron, że tak powiem, i członków Rady Nadzorczej, i nasz, i tutaj władz miasta, i my. I udało się tak, że jest po prostu płacimy od faktycznego do życia.
Proszę mi powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Czy ta stawka najmu obejmuje również koszty związane z ogrzaniem tego pomieszczenia?
Nie.
Czy to są koszty dodatkowe?
To jest czynsz.
To są dodatkowe.
To są dodatkowe.
Oprócz tego jest ogrzewanie.
Media.
Czyli tylko jeszcze państwo ponosicie koszty związane z ogrzaniem, tak?
Tak.
Pomieszczenie energią elektryczną.
Tak.
Tak,
tak, to jest placówka duża. Jedna no, z niewielu placówek bibliotek ma naszej tutaj naszej filii, która ma taką przestrzeń, że masz gdzie z czym oddychać. Tak? Bo zarówno filia 2, filia 5 na osiedlu pani radnej. No teraz filia 1 też ma troszeczkę więcej miejsca, ale to te dwie placówki są bardzo małe, bardzo ciasne. Więc to no, mówię na pewno myśmy już. No, problemach do ustalenia, do załatwienia. Zgłosiłyśmy, że sprawa filii 4 no, wymaga działań,
jakiejś negocjacji może miasta.
Władz miasta plus zarząd spółdzielni, ale myślę, że na to przyjdzie pora, bo po kolei wszystkie rzeczy są regulowane. A my też nie siedzimy, też ubiegamy się o różne środki, startujemy w różnych konkursach, także współpracujemy z biurem pracy, pracowników z MOPS-u bierzemy. No tak staramy się, żeby jak najbardziej obniżyć koszty.
Biblioteka żywa po prostu. Od rana. Od rana.
Ona żyje, nie można tego powiedzieć, że nie żyje. Czasem po prostu. No kto korzysta? Państwo ma większość, macie dyżury w bibliotece, to wiecie, że tam dużo ludzi, to nie tylko działania te związane z takim bezpośrednim udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, ale całe te działania okołokulturalne, bo oferta jest od tych najmłodszych do tych najstarszych i każdy coś tam znajdzie dla siebie, tylko musi trochę chcieć.
Tak, bo...
Tak, trzeba trochę, przepraszam, inicjatywy wykazać, żeby się dowiedzieć, co się dzieje w bibliotece.
Znaczy, nie, no inicjatywa zawsze.
Ja pytam, tak. Ze swojego punktu widzenia, że...
No, czy trzeba tylko w tym mieć taką
potrzebę. Trzeba iść do tego.
Zdecydowanie tak.
Informacja o tym, co się dzieje w bibliotece jest zawsze z miesięcznym wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej, na stronie miasta, w Buczeladzie. Są na wszystkich placówkach są wyświetlone te informacje. Wysyłamy maile, zawiadomienia, na Facebooku prowadzimy stronę, także staramy się dotrzeć do tych
zapisać.
No ale dużo ludzi należy i jest, mieszkańcy dają nam na czytelnicy nasze swoje maile, swoje adresy mailowe, często wysyłają koleżanki informacje, także informacja jest pełna, tylko no
nie zawsze,
tak i nie zawsze po prostu mieszkańcy mają czas, bo to jest taka prawda.
No z tym czasem, to tak jak się chce, to się znajdzie ten czas.
Pewnie tak.
Proszę mówić jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o ogrzanie tego, ja powrócę do może tak, tej części, może z tej technicznej, ale jeżeli chodzi na przykład o ogrzanie tego pomieszczenia, czy Państwo płacicie wodą ryczałtową, czy jest to rozliczane na bazie faktycznego zużycia
cieplnej? Jeżeli chodzi o filię tą 4 w Edenie, mamy zaliczkowo płacimy, a raz w roku jest rozliczenie.
Rozliczenie według faktycznego zużycia. Tak jak w mieszkaniach indywidualnych.
A chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o oświetlenie biblioteki, czy to jest jakieś nowoczesne oświetlenie, czy raczej Państwo dysponujecie tymi
nowkami,
które... Cztery jeszcze są stare.
Na chwili cztery są stare, mówię, tym bardziej, że to jest lokal nie nasz i wymiana zwykłych tego oświetlenia na inne, no to się mija z celem. Po pierwsze,
nie
no,
wiem,
mówię,
tam,
no, byśmy musieli... No,
czyli też musieliśmy no, się zwrócić w tej sprawie.
Tak, żeby jakoś zmodernizować ten
pan radny wie, że no, wymiana z jednej no, oświetlówki na drugą to jest bezpośrednio przełożenie. Po prostu trzeba opracować projekt. Modernizacja oświetlenia, ale to jest jeden z wielu elementów. No i to by było.
Nie nasz budynek, także. Tak,
się zwróci do 10 lat.
Albo nie. Znaczy nie, no wymaga tam wymaga ta placówka, no wymaga, że tak powiem, myśmy się wprowadziły w 2002 roku ponownie tam. No i to od tego czasu to malujemy, tak, no, takie bieżące rzeczy są, odświeżamy na bieżąco, żeby...
My inwestować też nie możemy w ten budynek, bo nie jest to nasza.
Nie, nasza rzecz.
Nie wiemy też jak...
rewitalizacji tak naprawdę.
Może nie aż tak dosłownie, ale przynajmniej tak, modernizacji jakieś, tak, oświetlenie, podłogi.
Spółdzielnia, znaczy, ale to są koszty całości biblioteki, proszę. Pana radnego.
Wszystkich
placówek bibliotecznych, bo to my globalnie dajemy, bo tam jest biblioteka główna i tak, pięć filii. Za jedną filię nie ponosimy żadnych kosztów, to jest filia w szpitalu, filia numer 3, przeznaczona przede wszystkim dla pacjentów, a i to tam ponosi wszelkie koszty ZUS. My tam nie chcemy. To są po prostu biblioteka i cztery placówki.
Czy te stawki najmu są podobne na wszystkich filiach?
Płacimy najem tylko za filię 5, która mieści się na Musiała, i za filię 4. No. I w tej chwili już na filię 5 było 5 zł, ale tam jest dużo mniejsza placówka. A tą czwórkę nam jakby rozłożyli, no, że z tej złoty 80
tak stopniowo
podnoszą, no ale już będzie od maja.
Się też nie podoba, bo to cały
bo to jest kolejny razy 8 miesięcy, razy metry, to coś mi tam brakuje.
Państwo mają jakieś pytania do Państwa? Ja jeszcze pozwolę sobie, ale już nie dotyczy do spraw finansowych. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda, jak nasi mieszkańcy czytają, to znaczy w sensie ilość wypożyczeń, czy taką informację, to nie chodzi mi dokładnie, czy spadła na przykład za ostatni rok w stosunku do poprzedniego ilość tych wypożyczeń, czy jest na tym samym poziomie, czy
problem czytelnictwa
czy wzrosło?
Problem, w tym sensie także. My na ilość czytelników narzekać nie możemy. Spada liczba mieszkańców w Czeladzie, przekłada się to na to, że my mamy po prostu mniej czytelników. Emigracja zarobkowa naszych mieszkańców powoduje, że ci czytelnicy figurują w ubiegłym roku, a na ten rok się na przykład jeszcze nie zdążyli przepisać. Ja tylko powiem tak, że mamy w ubiegłym roku było 6533 czytelników we wszystkich placówkach bibliotecznych. Biblioteki są oceniane pod względem tak zwanego wskaźnika czytelnictwa, to jest ilość czytelników przypadająca na 100 mieszkańców. W Czeladzi jest to 20,66 czytelnika na 100 mieszkańców, przy średniej wojewódzkiej za ubiegły rok 19 na 100 mieszkańców. Także my jesteśmy w takiej dobie. Z całego tutaj powiatu będzińskiego wszystkie miasta notują spadek liczby mieszkańców, przekłada się to na spadek liczby czytelników. Jedyne co są Psary, to nie spada im, bo tam przybywa mieszkańców, jest budownictwo i chyba Sławków. Tam to budownictwo jednorodzinne powoduje, że no, jest to taka dość duża osiedla powstają. Powiem Państwu tak, czy wypożyczenia? Wypożyczenia spadają, bo jeżeli my mamy kwotę na zakup książek, nowości wydawniczych, czy w ogóle zbiorów, znaczy, bo jest tak, no mamy, powiedzmy, tam w zeszłym roku było 30 tysięcy, czy ileś tam.
Utrzymuje się tak
na tym samym poziomie, ja wiadomo, ceny książki rosną, doszedł VAT, który był, powiedzmy, jeszcze kilka lat temu nie było. Ministerstwo nam obiecało, że będzie, że tak powiem, większa dotacja, tak jakby dla gmin celem, no niestety nie. Ale ratujemy się tym, że co roku startujemy w konkursie na, to się nazywa promocja czytelnictwa, i z Biblioteki Narodowej pozyskujemy granty w zeszłym roku chyba 19 300. To są pieniądze, taka to jest prawie drugie tyle, co my mamy, więc to ratuje nas i to są dość poważne pieniądze. Ratują nas czytelnicy. Ja się uczyć, że wpłacają nam pieniądze, a oprócz tego kupują książki i przynoszą nam, my wzbogacamy też nasze zbiory dzięki temu. I to są takie dość poważne kwoty, bo tak, bo tu pani ja tutaj mam wyznaczone. Z Ministerstwa Kultury było 19,5 tysiąca. Z Fundacji Orange też dostaliśmy pieniądze, ale to były na refundacji kosztów dostępu do internetu. Żeby czytelnicy nasi mogli bezpłatnie korzystać z internetu, to dostałyśmy 5400, prawie 5500. Z Powiatowego Urzędu Pracy prawie 15 tysięcy. No bo akurat tak się złożyło. No to na przykład z takiej startowaliśmy w konkursie grantowym. Fundacja Edukacja dla demokracji, kierunek wschód, przemiany w regionie RITA, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, tak koleżanki wynalazły też taki program. Nie dużo, nie dużo, ale dostałyśmy 750 zł i mogliśmy zrobić wieczór gruziński, który się cieszył taką popularnością, że no, taki był bardzo ciekawy. Teraz pozyskałyśmy grant z Banku Zachodniego. Tak, tak, oczywiście. Z Banku Zachodniego na tak zwane, pewno tu się wszyscy dziwią, Czeleckie Koło Gospodyń Miejskich. No, takie to, no, tytuł też zwrócił uwagę, bo jeżeli było prawie 7 tysięcy wniosków, a dostało 400 ileś, no to muszę czym zwrócić uwagę. Trzeba tej komisji, która ocenia. I to jest 6 spotkań dyskusyjnego klubu filmowego i 6 spotkań takich rękodzieła artystycznego. Panie od 7 do 70.
To mamy lepość.
Tak, bo to też, tak, bo to jest też integracja międzypokoleniowa na celu. No, to różne rzeczy, różne artystyczne działania są podejmowane, cieszą się zajęcia popularnością. Także no, cały czas pozyskujemy, współpracujemy ze stowarzyszeniami, które pozyskują granty na dla seniorów i dla, powiedzmy, dorosłych mniej czy bardziej.
No, żeby, gospodarzy.
No, są różne rzeczy.
To będzie spadać z uwagi na techniczne
projekty. No, właśnie, że jest moje pytanie, czy po prostu idziemy już tym trendem, że
nowoczesność, tak.
Spadać będzie,
ale proszę Państwa, to nie jest tak. To nie jest całkiem.
A poza tym czytają na tych swoich, to
ale pani skarbnik, ja powiem tak. Myślę, że w bibliotekarstwie publicznym trzeba zachować zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek, bo tak, jest grupa czytelników, którzy chcą tylko tą książkę tradycyjną. I to dotyczy zarówno starych, jak i młodych.
Bo ona pachnie.
Bo ona jest inna, że no źle się leży, prawda, przed snem i w tym naszym tablecie, czy w tym czytniku e-booków, czy niewygodnie, tak jakoś nie wiem, obmruga przed oczami. Ale są młodzi ludzie, którzy wolą taką formę. Są, bo mówię, baliśmy Państwu, nie wiem, czy pamiętacie Państwo, jak się pokazały kasety wideo, upadek czytelnictwa. No nie, no, żyjemy, te dwa różne media współgrają ze sobą. Także myślę, że biblioteki mają mieć i tradycyjne książki, i mają książki mieć w formie elektronicznej, i to zarówno na te, które są czytniki e-booków, ale też ta książka mówiona, która się cieszy na bibliotece ogromną popularnością. To na płytach CD, aktorzy czytają, mnóstwo ludzi przychodzi. Staramy się kupować. No nie na pewno, że nie na wszystkie placówki, bo to też. Kiedyś ale jest taka możliwość.
Kiedyś młodzież przychodziła i kserowała, w sobotę jeszcze pamiętam, tak, jak pracowałam, kserowała wiadomości z encyklopedii, bo jej nie można było zabrać do domu. A teraz przychodzą, tak, no ale przychodzą, tak, bo mamy te stanowiska, siadają, bezpłatny internet i te wiadomości znajdą gdzie indziej, tak? No ale do tej biblioteki przychodzą. Czyli jakby ciągle trzeba nowe formy.
Doskonale. No, wiadomo, że kupiliśmy 5 lat temu sprzęt komputerowy, to on dzisiaj już za jakiś czas trzeba. No i jak coś nam się zepsuje, to w ten czas staramy się nowe kupić, żeby i w ten czas już ma posiadać te wszystkie walory.
Cieszę się, że pani potwierdza, że nie ma drastycznego spadku czytelnictwa, tylko idziemy z tym trendem, który jest ogólnokrajowy, a jeśli chodzi o tą średnią, to mogło wyżej województwa, która pani
tak
przypuszczyła, także nic nie pozostaje, tylko i wyłącznie cieszyć się i oby nakłady finansowe na bibliotekę były jak największe, prawda?
Ja jeszcze powiem tak, kilka dni temu byłyśmy z koleżanką na konferencji takiej w zasadzie międzynarodowej ogólnopolskiej, organizowanej przez Instytut Książki. Byli prelegenci z takich największych potentatów, jeżeli chodzi o zabezpieczenie potrzeb czytelniczych i w ogóle budownictwo biblioteczne w Danii, z Niemiec, z Francji, z Wielkiej Brytanii. Wszyscy podkreślają, że biblioteka no, musi być takim miejscem wielomedialnym i ma tak, a my jesteśmy, i miejscem otwartym i przyjaznym dla mieszkańców, dla odbiorców. Bo jak to podkreślił właśnie Duńczyk, bardzo mi się podobało, że w biblioteka to jedna z niewielu demokratycznych instytucji. Słuchajcie Państwo, bo niezależnie od naszego statusu materialnego, każdy, kto przychodzi, naszej wiedzy, od zasobów finansowych, od wyglądu, dostaje to samo. Za darmo dostaje wiedzę, książkę, albo to, po co przyszedł. Bo biblioteki są jedynymi instytucjami w większości miast, gdzie wszystko jest za darmo. No chyba, że czy ten
no,
wszystko...
za darmo, ale miasto to kosztuje.
No, ale pani skarbnik to miasto, no tak to jest. Ale dla mieszkańców, chyba, że czytelnik coś przeskrowa, to musi zapłacić karę. Nie no, dla bada tego...
Nie ma.
No to no wszystko z naszych podatków. Marzy nam się przestrzeń, no ale to może nowe pokolenia zbudują.
Państwo mają jeszcze pytanie do pani dyrektor. Nie ma pytań. Ja dziękuję bardzo serdecznie za przyjęcie
naszego pytania.
Dziękujemy. Staramy się. Dziękujemy. Przyjęcie tego sprawozdania. To Państwa jest za przyjęciem projektu numer 81 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki. 5 głosów.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Jeszcze mamy 10 minut do 3 roku.
Natomiast no, po tym były jeszcze decyzje, które przychodzą z Urzędu Wojewódzkiego, jeżeli na koniec miesiąca wprowadzone będą zarządzenia, więc WPR będzie zmienione zarządzeniem z uwagi na to, że nie ma istotnych jakichś zmian w budżecie. Natomiast wracając do uchwały, zwiększamy dochody o 1 187 990,26 zł i na te dochody składają się. Jest to darowizna 945 dla oświaty z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowej SP1. Kwota 90 tysięcy, jest to zwiększenie dotacji. Jest to dotacja od gmin, w których dzieci uczęszczają do tych gmin z Czeladzi. I przeznaczenie tej dotacji jest z kolei, można powiedzieć, odwrotnie. To są na te dzieci, które uczęszczają po prostu z naszego terenu do innych miast. Ponieważ musimy sobie zabezpieczyć i po jednej, i po drugiej stronie, więc jest to przeznaczenie właśnie tego. I ostatnia zmiana, jest to zwiększenie dochodów i wydatków na zadanie, opłata za gospodarkę śmieciami, na całość tego zadania jest to związane też z następną uchwałą. Tutaj jest pan Marcin, który po prostu w tym temacie też, także ta zmiana z uwagi na to, że no, okazało się po tym już okresie w zasadzie dwuletnim, kiedy obowiązuje nas ta uchwała i realizacja całego tego zadania przez gminę, że stawki, które były ustalone w stosunku do przetargu, który się odbył, niestety nie wystarczą. W zasadzie my w Czeladzi mamy najniższe stawki spośród tych wszystkich ościennych miast. No tak niskich stawek nie ma. Myśmy ustalając wcześniej na tą kwotę 10 zł, później była ta kwota obniżona do 7. W zasadzie w tej chwili, gdybyśmy to zadanie wprowadzili na tym, moglibyśmy go prowadzić, ale tylko na tym poziomie po prostu wydatków, które w tej chwili funkcjonują. Bo my w tej chwili można powiedzieć, że wychodzimy tak jakby w tym na zero. No wiadomo, są tam czasem przesunięcia, ale z racji tego, że czy faktura przyjdzie później, albo i dochody są...
Można zarabiać na śmieciach.
Ale to my nie zarabiamy na śmieciach. No to dlatego... dlatego mówię, my nie da się tak czysto na zero na dane, ponieważ jest w danym momencie zobowiązania, które są płacone, ja mówię na dany miesiąc, które są płacone w następnym miesiącu. Czyli przychodzi faktura w marcu, a jest płacona w kwietniu. Natomiast jak Państwu przedstawiam rozliczenie, no więc może być po prostu, że jest przesunięcie w pewnym momencie. Nie da się nigdy tak wyliczyć co do złotówki. Na pewno na śmieciach nie zarabiamy, a w tej chwili z tych obliczeń wychodzi, że będziemy na tych śmieciach. Musielibyśmy do tych śmieci dokładać. Stąd zmiana, która tu jest, dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków z racji tego, że dochody zwiększamy poprzez podniesienie stawek, natomiast wydatki z przeznaczeniem właśnie na zadania realizowane w tym.
Czyli
tym
już temacie. ten 1,97 to są dochody już z podwyżką?
Tak, są to obliczone po podwyżce.
Które będą przeznaczone?
Które będą przeznaczone na wydatki po przeprowadzeniu właśnie tu przetargu. Pan Marcin w tej sprawie.
Ja bardzo proszę, może proszę powiedzieć właśnie, skąd ta podwyżka.
W związku z tym, do 30 czerwca bieżącego roku mamy umowę na odbieranie odpadów i zagospodarowanie odpadów komunalnych z firmą Alba, która realizuje tą usługę na terenie naszego miasta. Musieliśmy już przygotować, ogłosić nowy przetarg, bo to są przetargi z pełną procedurą unijną, one trwają, taki przetarg to jest prawie 3 miesiące czasu. Dobrze też komisji troszeczkę wcześniej rozstrzygniętego, bo można się spodziewać różnych odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, także lepiej mieć więcej czasu. Otwarcie ofert w nowym przetargu, który jest na następne 2 lata, czyli od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2017 roku, odbyło się dokładnie 2 tygodnie temu i oferta najkorzystniejsza wyłoniona w tym przetargu na całość zamówienia, czyli na te 2 lata, opiewa na kwotę 8 800 3620 zł. To jest oferta szacowana, obliczona na podstawie naszych szacunków w ilości odbieranych odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. I jak pokazały nam te prawie 2 lata, wprowadzenie tego systemu gospodarowania odpadami, że to ludzie mają, mieszkańcy mają obowiązek złożenia deklaracji tutaj i nad wszystkim tak jakby panuje gmina i gmina tutaj rządzi tą gospodarką odpadami, spowodowało uszczelnienie tego strumienia odpadów. Jak w latach 2010, 2011, 2012 średnia ilość odpadów komunalnych odbieranych z terenu miasta to była w granicach 9-10 tysięcy ton rocznie. Tyle odpadów jest odbierane. To za rok 2014 roczne sprawozdanie wykazało nam, że tych odpadów było odebranych 13 700 ton, czyli o 3700, czyli praktycznie 37% wzrost ilości odpadów. To po części też, znaczy to jest bardzo dobry wskaźnik, bardzo dobrze, że tak się dzieje, bo te odpady nie trafiają do tak zwanego przysłowiowego lasu, tak? Bo nie czarujmy się, te odpady wcześniej też były, tak?
Też były produkowane.
Też były produkowane, każdy z nas produkuje odpady, zwłaszcza, że już od wielu, wielu lat u nas teraz wszystko jest w opakowaniach i tak dalej. I
samoliczne
odpady i tak dalej, prawda? Także tu się ten strumień odpadów uszczelnił, więc wobec tego musieliśmy oszacować większą ilość odpadów do przetargu. Po drugie, nastąpiła diametralna zmiana przepisów, tak? Jeszcze 2 lata temu, w 2013 roku, jak ogłaszaliśmy ten pierwszy przetarg, już był obowiązek, że wszystkie odpady zmieszane oraz odpady biodegradowane zebrane na terenie miasta muszą trafić do RIPOK-ów, to jest tak zwanych RIPOK-ów, czyli regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, które są wskazane w planie gospodarki odpadami województwa drugiego. Województwa śląskiego. Województwo śląskie jest podzielone na 4 regiony i Czeladź należy do drugiego regionu. I w roku 2013 w tym naszym regionie drugim, w którym te odpady muszą tam trafiać do tych RIPOK-ów, tych RIPOK-ów było 2 tylko i te RIPOK-i nie miały na tyle mocy przerobowych, żeby de facto obsłużyć swoje miasta, bo jeden RIPOK był w Katowicach, gdzieś tam w Jastrzębiu i w ogóle nie w Jastrzębiu, tylko mniejsza z tym, ale były dwa Lipoki, one nie miały mocy przerobowych nawet, żeby obsłużyć swoje miasta, żeby przyjąć te wszystkie odpady, więc była możliwość kierowania tych odpadów do tak zwanych instalacji zastępczych, które były tam wskazane w tym planie wojewódzkim gospodarki odpadami. Te odpady z terenu miasta Czelać praktycznie przez połowę roku 13 i przez większość roku 14 szły do tych instalacji zastępczych. Ale w międzyczasie, w tym okresie prawie dwuletnim, rozbudowały się instalacje, powstały nowe Lipoki, które wojewoda wpisał na tą listę i tych Lipoków na dzień dzisiejszy jest 5 i de facto nie ma już możliwości kierowania odpadów do instalacji zastępczych. Firma, jakakolwiek by to nie była firma, która by to wygrała przetarg, która odbiera od nas odpady, ma obowiązek ustawowy zawozić nasze odpady do Lipoku. A Lipok jest tak zaawansowaną instalacją i drogą, że niestety, ale koszt przyjęcia na bramie, który kasują za tonę odpadu, jest dużo większy niż te instalacje zastępcze. No to była jakaś tam zwykła sortownia, coś tam szło do składowania i tyle, nic się tu specjalnie tam nad tym odpadem nie rozwoził. To, co było najłatwiej odzyskać, odzyskali. Teraz Lipoki muszą posiadać całą skomplikowaną instalację MBP, to jest mechaniczno-biologicznego przetwarzania, czyli te odpady nie podlegają tylko przetworzeniu mechanicznemu, czyli sortowaniu i tak dalej, tylko również biologiczne. Cała ta frakcja organiczna, biologiczna jest przetwarzana. Są albo kompostownie, albo paliwa alternatywne, które na przykład później cementownie biorą czy coś. Także no to podrożyło koszt tych instalacji, jest to niezależne od gminy i tak dalej. W związku z tym oferty te ceny ofertowe, które wykonawcy złożyli tutaj do przetargu, są, że tak powiem, o ponad 100% wyższe niż mieliśmy do tej pory. I dlatego konieczne jest zapewnienie większych wpływów do budżetu, czyli podniesienie tej stawki, żeby po prostu gmina mogła rozstrzygnąć ten przetarg. Bo my teraz otworzyliśmy oferty i stoimy w przetargu. Jeśli nie zostanie podjęta ta uchwała budżetowa, która zapewni nam środki na realizację tej uchwały, to skutkuje to tym, że musimy unieważnić ten przetarg. Będziemy wtedy rozpisywać nowy przetarg, co nic nie zmieni, ceny nie spadną, na pewno, bo to, a wręcz mogą być ceny większe, bo już konkurencja wie, kto ile złożył, tak, albo poza tym, żeby ten przetarg rozstrzygnąć, czyli musielibyśmy udzielić zamówienia z wolnej ręki, no bo ktoś w międzyczasie te odpady musi odbierać, tak. To my nie możemy sobie pozwolić na drugi neapol, że nagle na zawsze momencie gromadzić śmieci. Śmieci dzień w dzień muszą być odbierane od mieszkańców i to jest sprawa oczywista. Także no to wszystko spowodowało, że no ta stawka jest wyliczana tak jak jest. Szczerze mówiąc, to już to co wcześniej pani skarbnik wspomniała, nam teraz ta stawka wychodzi, że za odpady segregowane 13 zł miesięcznie na osobę. To jest dokładnie z wyliczenia, wyszło 12,96.
Segregowane, rozumiem.
Proszę?
Nie segregowane.
To znaczy przy selektywnym zbieraniu odpadów, tak? Stawka na odpady segregowane. Segregowanie odpadów jest teraz ustawowym obowiązkiem każdego. Nawet się zmienią te deklaracje, które składają właściciele nieruchomości, że teraz już nie będzie możliwości wpisać segregacji, że ja sobie segreguję, albo ja sobie nie będę segregował, wybieram wyższą stawkę. Nie. Obowiązkiem jest segregacja, jeśli ktoś nie będzie segregował, to gmina ma to wyłapać i indykacja, znaczy naliczenie, decyzja, wydanie decyzji o naliczeniu wyższej stawki.
Na tej zasadzie.
Ale przyjmuje się, że wszyscy mają segregować, bo taki jest ustawowy obowiązek. Więc ta stawka za segregację wychodzi te 13 zł, tak jest wpisane do projektu uchwały, a daliśmy stawkę za odpady zbierane nieselektywnie, jeśli ktoś by nie chciał spełniać tego obowiązku, 20 zł. Dlatego, żeby była jednak jakaś znacząca różnica, żeby stanowiło to taki bodziec do tych prawidłowych zachowań, tak? Bo to się wszystko jednak przekłada na to, że mieszkańcy nie będą segregować. My nie będziemy spełniać tych rygorystycznych wymagań, które po prostu my musimy też zbierać lepszej jakości odpad, tak? Żeby on mógł być poddany przetworzeniu i jak najwięcej z niego mogło być uzyskane surowca, jak najmniej materiału, żeby mogło zostać przetworzone w sposób biologiczny, żeby jak najmniej tego odpadu poszło docelowo na końcu na składowisko, bo w tym momencie gmina, jak będzie spełniać te wymogi rygorystyczne, tak zwane poziomy odzysku i ograniczenia składowania, no to nie będziemy płacić kar. Jeżeli byśmy nie spełniali takich wymogów, to będziemy płacić kary. Na dzień dzisiejszy, tak jak wyszło ze sprawozdania i za 2014 rok, spełniamy te wymogi odzysku i ograniczenia składowania, które do 2017 roku, do końca 2017 roku, już na dzień dzisiejszy, ale w roku 2018 jest znaczny skok tych progów. Tak jak w roku 2017 jest na przykład ten poziom odzysku i ponownego użycia na 18% wyznaczony, to w roku 2018 jest już na 30% wyznaczony. Nam na dzień dzisiejszy wychodzi 26%. Więc tu już musimy teraz myśleć, żeby coś zrobić, będziemy pewnie planowali też, o ile będą właśnie na to też pieniądze, bo na to można przeznaczyć pieniądze z tych opłat, również na akcje edukacyjne, zwłaszcza dzieci, młodzież w szkołach, gdzie jest najbardziej chłonny grunt, żeby po prostu za te dwa lata nie obudzić się nagle, że nie jesteśmy w stanie spełnić tych rygorystycznych poziomów odzysku, bo wtedy z automatu marszałek, po prostu, nawet nie marszałek, tylko wojewódzki inspektora ochrony środowiska, nalicza gminie kary, a to jest, są kary tkliwe, bo idą setki tysięcy złotych, bo to są indywidualnie naliczane w zależności tam od wysokości niespełniania tych procentów odzysku czy ograniczenia składowania. Także stąd się bierze mniej więcej też właśnie podrożenie tej stawki, że tak, dużo droższe technologie, plus zdrożała cena za odpady i zwiększony strumień odpadów. To znacznie, myślę, że przez najbliższe dwa lata jeszcze przynajmniej z 1000 ton to nam się tak zwiększa. Docelowo będziemy około 15 tysięcy ton odpadów rocznie strzelać i zbierać.
Jeżeli chodzi o otwarcie odpadów, to mogę Pani przewodniczyć.
Bardzo, bardzo proszę.
Jeżeli, bo rozumiem, że jest po przetargu, tak macie.
To znaczy w trakcie przetargu po otwarciu ofert.
Po otwarciu ofert. Przeliczając oferty na osobę, to jakie to są kwoty, jeżeli chodzi o firmę? To jest ta kwota około...
Nie, to znaczy jakby przeliczyć tą kwotę 8 milionów 803 tysiące.
A przepraszam, to jest kwota na dwa lata, czy
to jest kwota na dwa lata. To jest kwota na dwa lata, czyli na cały ten okres zamówienia. To w tej kwocie, ja może najpierw powiem, co się znajduje w tej kwocie. To nie jest tylko koszt tej tony odpadów oddanych do przetworzenia, bo w tym również jest koszt, wiadomo, cały transport, cała logistyka. W tej kwocie również są wyposażenie we wszystkie, mamy na terenie miasta ponad 600 pojemników do segregacji, tak? I po prostu wyposażenie w te pojemniki, to jest też w tej kwocie worki do segregacji dla nieruchomości jednorodzinnych, dla właścicieli, gdzie tu się nam zmienia system, bo mieliśmy do tej pory tak, że raz w miesiącu, tak, był tam odbiór, jeden komplet worków na jedno gospodarstwo domowe. Okazało się, że to jest mało, mieliśmy dużo sygnałów od mieszkańców i teraz wprowadzamy system jeden za jeden. To znaczy, ile wystawisz, tyle dostaniesz, tak, jak wystawi gdzie Państwo 5 worków z plastikiem, 4 z makulaturą, to dostaniecie 5 pustych na plastik i 5 pustych na makulaturę. Poza tym ustawowe wymogi się zwiększyły. My już nie będziemy odbierać odpadów segregowanych raz w miesiącu, tylko częściej. Odpady biodegradowalne też nie będziemy odbierać raz w miesiącu, tylko musimy je odbierać co tydzień. Ma to też sens, bo jak miesiąc to leży w worku, to zgnije i już się niczego nie nadaje, prawda? Także tu też wymogi ustawowe i częstotliwość odbiorów, tak samo w zabudowie wielomieszkaniowej. Zwiększyli po konsultacjach z wszystkimi zarządcami tymi tej wielomieszkaniówki, po prostu wyszło nam tak, że no, trzeba zwiększyć częstotliwość odbiorów, bo też nie można w nieskończoność dostawiać pojemników, bo place gospodarcze nie są z gumy, nie rozciągną się, nie ma fizycznie miejsca na te pojemniki, więc trzeba zwiększyć częstotliwości, żeby nie dochodziło do przepełnień, a również wiadomo, wtedy jest lepszej jakości odpad, prawda? Bo ta segregacja na przykład nie zdąży się zanieczyszczyć, bo jak ktoś nie będzie miał miejsca w jednym, to wrzuci do drugiej, albo ludzie czasami ją wrzucają, żeby do najbliższego pojemnika, jak mu wygodnie, tak? Także no to wszystko spowodowało. A wracając do Pana pytania, ta stawka 13 zł, to w niej jest jeszcze liczone, mamy PSZOK na terenie miasta, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który jest obowiązkowym stawowym, gmina go posiada i prowadzi. Tam, także w tej stawce są również koszty prowadzenia PSZOK-u oraz również nasze tutaj wewnętrzne koszty administracyjne. Także no i z tych pieniędzy, jeśli na przykład coś by zostało, to ustawa dopuszcza, że gmina może na przykład przeznaczyć część tych pieniędzy na likwidację tzw. dzikich wysypisk. które sporadycznie się gdzieś tam pojawiają, powstają. Czasami nie da, tak na terenie na przykład gminnym, czy nie da się ustalić właściciela, nie da się po prostu komuś udowodnić, że to jest jego odpad i tak dalej. A wiadomo, no jak się nie złapie za rękę, to jest bardzo ciężka sytuacja. Gmina jest zobowiązana do uprzątania takich spisk dzikich, więc na to też moglibyśmy przeznaczyć. Także to jest wszystko tak policzone. Tutaj nie były te dzikie spiska wliczane. Tu tak jak mówię, utrzymanie pszczołku, podstawowa płatność za to odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz koszty administracyjne. I to dało to 12,96, czyli do projektu uchwały wpisaliśmy 13 zł.
Ja sobie przepraszam, przypilnuję, że 31 600 mieszkańców.
Ale to nie jest tak, przepraszam pana bardzo.
No, proszę, to system, może tak nawet systemie, pan Żak tu skończy swoją wypowiedź, a później pan, żebyśmy tak porządkowali też dyskusję, bo jeszcze bardzo proszę pan.
Ja rozumiem, że ta zmiana stawek wzrośnie praktycznie o 100% na jednego członka rodziny.
Tak.
Czy urząd jest do tego przygotowany, bo z pewnością będzie to wiązało się z pewnymi opiniami. Ludzie to w jakiś sposób będą krytykować. Czy mamy inną ścieżkę, która będzie niwelowała tą podwyżkę, bo to jest jednak istotna podwyżka, 7 na...
To znaczy tak, na pewno będziemy musieli, że tak powiem, poinformować, tak jak ja państwu tutaj tłumaczę, to tak samo również będziemy musieli dać na stronę internetową DHCLADZI w formie ulotek informacje, wytłumaczenie mieszkańcom, skąd się, to nie jest tak, że jakiś urzędnik ma widzimisię, wymyślił sobie 13 zł i tyle, tak, tylko po prostu będziemy się starali wytłumaczyć tym mieszkańcom w sposób taki przystępny w artykułach, skąd to się wzięło, dlaczego taka podwyżka jest konieczna i tak dalej. No, de facto nie mamy innego wyjścia, bo to jest najtańsza oferta. Następna oferta, która była w przetargu, opiewała na 11 milionów złotych, czyli prawie 11,5, czyli 3 miliony więcej. Także po prostu...
Przepraszam, czy tą ofertą najtańszą jest Alba?
Tak, najtańszą ofertą jest Alba, drugą ofertą była firma Strach, bodajże, który ze Strachów.
Pan Marek Kozak, bardzo proszę. 31 600 mieszkańców, razy 13 zł, no to daje tą kwotę 400 tysięcy na miesiąc.
No na miesiąc.
Na miesiąc, no tak, może też musimy powiedzieć. A pan to zakwestionował, że to nie jest tak.
To znaczy, nie, bo pan liczył 31 tysięcy iluś tam mieszkańców, a w systemie na podstawie złożonego. Ile osób uczestniczy w systemie, ile faktycznie mieszkańców mieszka na terenie miasta de facto, to jest na podstawie, to wychodzi z deklaracji. Z deklaracji na, to jest na, oczywiście za rok 2014, na dzień 31 grudnia 2014, jest 30 345 osób. Tyle uczestniczy w systemie i można domniemywać, że to jest bardzo zbliżona liczba do ilości osób faktycznie mieszkających tutaj na terenie miasta. Wiadomo, jest więcej osób zameldowanych, ale tak jak to już wcześniej pani dyrektor wspominała, że emigracja zarobkowa, czy po prostu choćby studenci, studiowanie w innych miastach i tak dalej, no to tu daje tą rzeczywisty obraz. Także tu już trzeba by tą kwotę dzielić przez o 1000 ponad osób. Nie, więc już tak, to zawsze jest parę groszy.
Ja mam tutaj stan na 31 marca 2015, to spadło 30 260. Czy ktoś nie mieszka, czy czasowo zameldowany, no to jest tak płynne, no czyli...
Także można się tyle pocieszyć, że informacje z Wydziału Finansowego, jakie mam, to, że jest bardzo duża ilość wpłat, to znaczy to jest tam dosłownie, nie wiem, może 2% ludzi, którzy się uchylają, oni ściągają od
tego. Zaległości są na koniec roku 22 555, w tej chwili na 31 marca jest 26 185.
No a wpływy roczne były rzędu tam 3 milionów chyba, czy jakoś tak. Także to jest naprawdę, mieszkańcy bardzo ładnie płacą za te odpady.
Co mają zrobić?
No nie mają wyjścia de facto, tak? Bo jest to jest wymóg ustawowy, każdy z nas produkuje śmieci. To znaczy, jeśli wiadomo, no, my wszyscy za to płacimy, tak? Także, ale jeśli sami nie zapłacimy za swoje odpady, no to w tym momencie gmina będzie musiała dołożyć ze swojego budżetu. No to też już akurat nie moje kompetencje, żeby w to wnikać, skąd nie widziała na te pieniądze, ale ja mówię, przedstawiam sytuację, jakby Państwo radni, tak, skąd to się wzięło, ta podwyżka i dlaczego ona jest konieczna. I tak mówię, jesteśmy po otwarciu ofert przed rozstrzygnięciem przetargu. Jeśli by się ta uchwała została podjęta, nie możemy, bo nie mamy zapewnionych środków na realizację zamówienia, to już jest sprawa zamówień publicznych, nie możemy wtedy rozstrzygnąć tego przetargu. Musimy go unieważnić i od nowa, 3-4 miesiące nowa procedura i tak dalej. W międzyczasie zamówienie z wolnej ręki, gdzie nie wiadomo, jakie tam się pojawią ceny, bo firma wie, że na nas w tym momencie trzyma nas za gardło, bo tak nikomu innemu tego zamówienia nie możemy udzielić, a więc nie ma konkurencji, a musimy udzielić, no bo ktoś musi te odpady od nas odbierać. Więc to po prostu tylko przedłużyło w czasie, ale wydaje mi się, że ta podwyżka na razie jest nieunikniona. Tu po prostu się powtarza model czeski. Czesi to chyba 3 lata wcześniej od nas wprowadzali taki system i tam po pierwszym okresie przetargowym, jak minął rok czy 2 lata, tak się przetargi kończyły, tam ceny im wzrosło o 300%. To jest po prostu to, że zostały na rynku też duże firmy i one dyktują takie stawki, ale technologia jest też dużo droższa, także to jest całkiem cenne.
Czyli ci, co są, coraz lepiej zarabiają na świecie.
No nie tyle mówię, to jest dużo droższa technologia.
Ale ta technologia praktycznie chyba nie zmieniła się w przeciągu jednego miesiąca czy dwóch. 90% podwyżki praktycznie z dnia na dzień, to jest, powiem szczerze, raczej trudno wytłumaczalne. Bo jeżeli tych śmieci jest więcej o 30%, no to zakładam, że ta podwyżka wraca 30% i jest w jakiś sposób wytłumaczalna. Natomiast 90%, ja sobie przy 5-osobowej rodzinie śmieci wzrastają z 35 do 65. To jest naprawdę znaczący dla danej rodziny w mieście. Ja nie wiem, czy to jest też taki prawidłowy tok myślenia, że skoro firma dała 8 800 000 na 2 lata, to my musimy się do tego dostosować. Ja podejrzewam, że jeżeli my po prostu unieważnimy ten przetarg, to ta firma będzie musiała zejść z kosztów. No, ja nie wiem, tak mi się wydaje, może źle myślę, ale wydaje mi się, że znajdzie się firma, która zrobi to za tańsze pieniądze.
Ja jeszcze jedno pytanie mam.
Bo dla mnie to jest troszkę takie trudne, że my najpierw mamy podjąć uchwałę, a potem dopiero będzie rozstrzygnięty przetarg.
Bo tak mówi prawo zamówień publicznych.
No ja wiem, ale czy my faktycznie musimy się dostosować do takiej oferty, jeżeli ona podraża koszty tych śmieci 90% na mieszkańca? No ja uważam, że tu albo po prostu, ja nie wiem, ja osobiście uważam, że to jest niemożliwe.
Jest to przetarg nieograniczony, więc każda firma...
Ale może ktoś wiedział, że jak da taką kwotę, to miasto się musi do tego dostosować.
Po prostu no, na to nie mam wpływu, ja za to już nie odpowiadam, jak sobie firmy kalkulują swoje oferty, które przedstawiają gminie, prawda? My określamy warunki i firmy, które startują w przetargu, dają takie oferty.
Pan Żak, a później pani Monika.
Proszę mi powiedzieć, jak mocno na cenę wpłynęła ta zmiana związana m.in. z częstotliwością wywozu śmieci. Bo być może ten punkt tego zamówienia, nie wiem czy to jest możliwe, wpłynąłby na zmniejszenie tej kwoty, bo to też jest jakieś rozwiązanie.
My nie możemy zmniejszyć częstotliwości, bo to jest podstawowy wymóg ustawowy. Więc my się musimy trzymać tutaj przepisów.
Ale on został zwiększony teraz w stosunku do zeszłego roku.
Tak, w lutym weszła nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
I ustawa wymaga zwiększenia częstotliwości.
Ustawa wymaga zwiększenia częstotliwości odbierania tych niektórych frakcji odpadów. A tak jak tutaj mówiłem o zwiększeniu również częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych, to chodzi o zabudowę wielomieszkaniową, to po prostu pokazało nam 2 lata funkcjonowania systemu, że jest taka potrzeba w niektórych miejscach. Ja nie mówię, że wszędzie, bo to są sporadycznie, ale jest też taka potrzeba, bo po prostu tam dochodziło do przepełnień pojemników. Więc tych odpadów powstawało na tyle, że no jest taka konieczność. I gmina w trakcie tego zamówienia, które było od połowy roku 2013, na przykład byliśmy zmuszeni de facto udzielić dodatkowego zamówienia, wydzierżawiając dodatkowe pojemniki, na przykład do segregacji, żeby można było uniknąć przepełnień właśnie przy segregacji tych pojemników, żeby pozwolić mieszkańcom na segregację. Bo się okazało, że to, co wcześniej informacje podali nam zarządcy nieruchomości wielomieszkaniowych, jakie oni mają potrzeby, no bo oni o tym najlepiej wiedzieli, tak? Jakie mają potrzeby, że chcą tyle i tyle pojemników odbieranych z taką częstotliwością. Okazało się, że oni nam określali, że chcą, żeby wywozić segregację, wystarczy wywieźć raz na dwa tygodnie, a się okazywało, że po tygodniu już jest przeprowadzone. Więc musieliśmy dołożyć pojemników. Była zawierana dodatkowa umowa, to jeszcze do 30 czerwca obowiązuje, o zwiększenie o dodatkowe 70 w sumie pojemników na terenie miasta. Teraz już do nowego przetargu, już wiadomo, nie będzie dodatkowej umowy, ale te 70 pojemników zostało wrzucone w tą pulę wszystkich.
Ale jeżeli zwiększamy częstotliwość, to ta ilość pojemników automatycznie nie jest tak ilość potrzebna. Także to też będzie jakiś
sposób. Dokładnie, ale to jest ta podstawa, którą mamy.
Dziękuję.
Bardzo, bardzo proszę, kto z Państwa ma jakieś... A jeszcze tu jest bardzo przepraszam, bo Pan do zadania pytania poprosiłem.
Wspominał Pan na początku o tych stawkach procentowych. Mam rozumieć, że ta umowa, która byłaby na przyszłość podpisana na te 2 lata, czy stawka ulegnie zmianie, będzie 13 zł, czy będzie się zmieniać? Bo mówił Pan, że procentowo będzie to po 2 latach, że zwiększy się procentowo, tak?
Nie. Procentowo to ja mówiłem o poziomach odzysku. O poziomach odzysku, do których jest zobowiązana gmina, żeby osiągnąć.
Ale my tak mamy dobrze, skoro mamy w 2015 26% odzysku, a limit, wymóg na 2018 będzie to 30%.
Którego nie osiągniemy. Na dzień dzisiejszy tak nie jesteśmy w stanie przeskoczyć.
Ale przepraszam, 2 lata przed nami. No nie wierzę, to, że nie przeskoczymy.
No właśnie, 2 lata przed nami, ale żeby osiągnąć to właśnie te 4%, a później w 2019 już jest 40%, a w 2020 jest 50%. To jest maksymalnie, więc tu później są skoki o 10%. Więc żeby dążąc do tego... No to
ale na 2019 jaki jest procent? 17?
Także tak.
Czyli jesteśmy bardzo dobrze.
Teraz jesteśmy bardzo dobrze, ale tutaj gospodarka odpadami to jest tak skomplikowany temat, którego później nie jesteśmy w stanie w ciągu roku, czy pół roku, czy miesiąca rozwiązać nagle problemu, że teraz potrzebujemy zwiększyć odzysk odpadów o 10%.
Ale tak? To jest edukacja mieszkańców.
Tutaj się procentami drobnymi co roku dochodzi do tego. Także
to sami też będą do tego stopnia.
No mieszkańcy słabo na razie, szczerze mówiąc, nie jest tak dobrze, jak byśmy chcieli.
Tak wygląda z procentem.
Także my teraz...
To widać w kominach i niestety, przepraszam za riposte,
to też widać w kominach, niestety sam mieszkam w Czeladzi.
Ale z osobami z domków prywatnych, przepraszam, że mam jest to samo. Ja niejednokrotnie zauważyłam, że osoba prywatna po prostu podjechała pod osiedlowy śmietnik i do śmietnika. I robią to bardzo często.
Ale jeszcze tak zrobiła, to pół biedy, bo wrzuciła do śmietnika. Gorzej jak wywiozłaby do tego przysłowiowego lasu, albo wrzuciła do pieca, tak?
My mamy prawo korzystać ze śmietników w dowolnym miejscu.
Ten właściciel nieruchomości prywatnej też musiał złożyć deklarację i płacić za nią. Teraz ja się też ludziom dziwię, czemu tak robią, bo teraz przecież płacąc od osoby, my nie płacimy tak jak dawniej właściciele nieruchomości prywatnej mieli podpisaną umowę od pojemnika, tak? Teraz, jeśli ja produkuję dużo odpadów i produkuję mało odpadów, mam 3-osobową rodzinę i wystawiam jeden pojemnik, to płacę tyle samo, jakbym produkował dużo odpadów przy 3-osobowej rodzinie i wystawiam 3 pojemniki, bo płacę od ilości osób zamieszkałych na nieruchomości i nie muszę tych odpadów podrzucać. Może to się bierze stąd, że ludzie nie chcą ponosić kosztów dodatkowych na dzierżawy lub zakup tego pojemnika, bo taka jest możliwość, tak? Mieszkaniec, jeśli nie chce wydać naraz większej kwoty i sobie kupić swój pojemnik, może wydzierżawić i wtedy płaci jakąś tam roczną opłatę dzierżawy, tam 25
Ale to złotych. Też nie wynika z tego, bo akurat mi się zdarzyło w tej chwili, że w tym jednorodzinnym takim i proszę sobie wyobrazić, że z osiedli wywożą co drugi dzień czy co trzeci, natomiast z tych prywatnych wywożą co 2 tygodnie. I to w tym pojemniku, to jeszcze jak jest zima, to jest w porządku, ale w tym pojemniku, jeżeli to jest lato i lato upalne, to 2 tygodnie, żeby te śmieci czekały na wywóz, to czasem to jest naprawdę strasznie.
Tylko, że to są wory, pani sekretarz, takie po prostu niesegregowane, tam są butelki, tam jest po prostu...
Ja nie mówię o segregowanych, ja mówię o mieszanych. Ja mówię o mieszanych, bo segregowane, no to jest, są butelki czy plastik, to są normalne, tylko o tych zmieszanych.
Pani przewodnicząca, chcę jeszcze jedno pytanie, proszę mi odpowiedzieć. Z tego co pamiętam, ta stawka 7 zł nie obowiązywała po tym pierwszym przetargu od początku. Ona była stosunkowo wyższa, 10
zł.
Proszę mi powiedzieć, co było powodem, że ona w tamtym okresie czasu została zmniejszona. Pamięta pan taką decyzję?
Nie wiem, ja że osobiście przekonywaliśmy panią burmistrz, żeby nie zmniejszała tej stawki.
No to było powodem, że po prostu po przetargu tym przeprowadzonym, gdzie nie trzeba było jeszcze tych wszystkich elementów, akurat te 7 zł, to wychodziło z normalnej matematyki.
To było tak,
dochody plus później z jednej strony dochody się liczyło, z drugiej strony wydatki. Też na początku nie wiedzieliśmy, czy jaka będzie, czy ściągalność, czy płatność. No ale no, taka była decyzja pani burmistrz.
Z tych pieniędzy, które były, nie mieliśmy nic na przykład na kampanię edukacyjną czy informacyjną, na edukację ekonomiczną, także no, to też skutkuje później negatywnie z tego.
Łatwo jest obniżać, wiadomo, trudno podwyższać. No więc...
Jeszcze jedno pytanie, czy ta edukacja jest wpisana też w ustawę, czy ona jest wymagana?
Tak, jest wymagana. To znaczy, tak, jest wymagana edukacja i można ją finansować również z tych zasobów pieniężnych. Jeśli edukacji nie będziemy prowadzić, albo w bardzo ograniczony sposób, no to się zemści na nas tyle, że nam zacznie spadać segregacja, bo nie edukowaliśmy de facto, poza jak wiadomo, artykułami w Czernadzi i tak dalej, które się dosyć często ukazywały. Nie wychodzimy z tymi działaniami bliżej do mieszkańca, do dzieci, zwłaszcza do młodzieży, do szkół, to się później na nas tym mści, że ten system zaczyna siadać pod tym względem, że zaczyna się tracić ta segregacja u źródła, a to jest założenie ustawodawcy i cała gospodarka odpadami w Polsce. Czy to jest słuszne, czy niesłuszne, to są różne opinie, ale to jest po prostu ustawodawca tak zadecydował. Jest skierowana na segregację odpadów, czyli u źródła, czyli u mieszkańca.
Jeszcze dobrze. Ja ostatnie pytanie i już naprawdę kończę. Myślę, że wyczerpana informacja na ten temat. Czy jest mi Państwo w stanie powiedzieć z tej kwoty 12,96, którą tutaj proponujecie przy tej segregacji, jaka kwota jest przeznaczona właśnie na tą edukację? Jesteśmy w stanie to w jakiś sposób określić, czy nie
warto? Wie pan co, to ja mogę określić tak, że to po prostu jest w granicach, czy jest to w tych kosztach administracyjnych, bo to nie było rozbijane. To było szacowane, że to jest 234 tysiące na rok, ale to te koszty administracyjne
są różne, są bardzo duże.
Proszę, pan Marek. Ja tak chciałem na swoim przykładzie, bo ja na punkcie zbieractwa to już jestem w swojej rodzinie wśród znajomych określany mianem
znany.
Idźmy dalej. Proszę pana, dopóki miałem działkę, to robiłem w ten sposób. Oczywiście butelki bez zakrętek, butelka plastikowa, zmieciona, zakręcona i tak dalej. Następnie. Obierki, jakieś te odpady pochodzenia organicznego. Do wiatra. W okresie letnim to rzeczywiście 2 tygodnie wystarczyło, jak otworzyłem tam, to miałem szczelnie zamknięte, ale jakiś tych muszek, owocówek do cholery. Ale to nie jest takie, nic takiego złego. I radziłem sobie w ten sposób, że jechałem do siebie na działkę, kopałem dziurę, wsypywałem te nieczystości tam do dziury, zasypywałem popiołem. Popiołem z kominka.
To jest bardzo dobry nawóz, po prostu naturalny.
Ale to do tego jeszcze dojdziemy. I proszę pana, zasypywałem to popiołem z kominka. Starannie zagrabiłem, żeby nikt nie dostrzegł tego, co ja tam złego zrobiłem.
Ślady zatarte.
I proszę pana, za 2 miesiące, kopiąc w tym samym miejscu dziurę na własnym zakresie, ale czy będę miał od 1 lipca możliwość przyjechać gdzieś pod wskazane miejsce, pod wskazany adres, żeby ja z tego wiadra wysypał pieniądze. Tak jest. I proszę pana, i w tym momencie moja dwuosobowa rodzina w tej chwili wówczas produkowała, nie licząc butelek szklanych, butelek plastikowych, no może pół wiadra jakiś tam.
Wie pan co, ja może aż tak to się nie znam niestety, ale odpowiem w taki sposób. Pan to robił jako jednostka. Jeśli w taki sposób wszyscy mieszkańcy czy radzi chcieliby robić i znaleźć tutaj taką dziurę w ziemi, to byłoby to gigantyczne zbiorowisko, bo to by było tysiące ton rocznie by się zbierało. Naprawdę, naprawdę. I w tym momencie to jest problem. Nie jest problemem wysypanie kilograma obierek. Problemem jest, jak tych kilogramów jest 3000.
No dobrze, ale ja zadałem pytanie, czy od 1 lipca będę miał taką możliwość, czy nie? Będzie jakieś takie miejsce pszczelarzy, że te odpady organiczne przytają? Pytam. Przyjadę z wiadrem i będę chciał.
Nie, nie. Na terenie miasta, to znaczy tak. Są zbierane odpady biodegradowalne na terenie miasta już teraz i będą też na ciągle. Tak zwane odpady biodegradowalne zielone. Ja pograłem, to znaczy tak, do tych zielonych odpadów, tak, pan radny tutaj mówił, te obierki z ziemniaków też się jak najbardziej zakwalifikują. Ale już się nie zakwalifikują na przykład resztki z obiadu, że mówiąc z części jakieś właśnie mięsne, zwierzęce i kości. Dlaczego tego nie zbieramy? Po pierwsze, nie ma co z tym zrobić, bo z tego się nie zrobi kompostu. To po przekompostowaniu dalej będzie odpad. Więc działanie bezsensowne, tylko za to trzeba płacić, tak? Kompost, z którym można coś później zrobić, który jest kompostem, jest produktem jakimś, nawozem, no to tylko i wyłącznie z zielonych odpadów można stworzyć. Nie z resztek takich już przetworzonej żywności, tak? Takie jak tak zwane te resztki obiadowe. Także to nie jest zbierane. Takie odpady roślinne, zielone, na terenie miasta są zbierane i mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej mają worki i w okresie od kwietnia do listopada, czy od marca do listopada te worki teraz były do tej pory do 30 czerwca, no to będą odbierane z częstotliwością raz w miesiącu, od 1 lipca, to jest według ustawowy raz w tygodniu, będą mogli rzucać. No w zabudowie wielorodzinnej, wielomieszkaniowej, takie resztki roślinne, tak jak trawa z trawnika czy coś, to powstają jeśli spółdzielnia kosi, tak? Ale to wtedy jest rozwiązane tak, że po prostu spółdzielnia zgłasza, firma podwieżna zabiera, nie ma problemu, czy tam jakieś liście i tak dalej. Takie rzeczy, które się po prostu nadają. No.
Ja tak mam, panie radny, bo tu pan poruszył ten temat zbierania tych odpadów. To myślę, że tylko ewentualnie dotyczyło mieszkańców Zamkowic do rodziny, bo nie wyobrażam sobie tu na osiedlach, żeby dwa tygodnie gromadzili obierki, bo gdzie mielibyśmy je trzymać.
Ja zadałem pytanie pod swoim domem.
Jeśli mogę, to
jeszcze chciałbym powiedzieć dwa tygodnie, co z tym robić?
Selektywne zbieranie to nie tylko odpady, które de facto wrzucamy do kosza, czy do worków, czy do różnych koszy, tak? Bo to jest jeszcze gro frakcji innych, gdzie są odpady niebezpieczne, gdzie są odpady zużytego sprzętu elektrycznego, odpady wielkogabarytowe, odpady rozbiórkowo-remontowe, których jest bardzo dużo. Po to mamy PSZOK i na tym PSZOK-u naprawdę ilość odpadów, która tam trafia od mieszkańców do PSZOK-u, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Bo mieliśmy przetarg na organizację PSZOK i ta umowa była zawarta na 4 lata. Za maksymalnie pół roku, może 4 miesiące skończy nam się wartość szacowana tego i będziemy musieli po prostu, ta umowa się skończy wcześniej. Czyli będziemy musieli ten przetarg na PSZOK rozpisać. Także te odpady naprawdę trafiają do tego PSZOK-u. Także, no, a to też jest istotny koszt, tak, w całym tym systemie. No ale dzięki temu właśnie mamy uregulowaną tą gospodarkę odpadami w miarę dobrze, nie robią nam się gigantyczne dzikie wysypiska. No i to widać, że system się uszczelnił.
Proszę pana Waldemarza.
Jeszcze jedno pytanie mam. Wcześniej pan powiedział, że domki jednorodzinne mogą w tej kwocie również składować. trawę po koszeniu, czy ewentualnie liście. Nie widzę logicznego wyjaśnienia, dlaczego główni odbiorcy, czy ewentualnie główni płatnicy tych śmieci, czyli spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, ZBK, które również działa w imieniu mnie, tego robić nie mogą.
Mogą, ale mówią, że mogą.
Czyli
oni tak koszą, tylko że nie podstawiamy dużych kontenerów na te odpady zielone, bo po pierwsze, one tam wrzucone szybko by zagniewały, zwłaszcza w lato przy takich temperaturach. Poza tym mieszkańcy zaraz by tam narzucali jeszcze czegoś innego i byłby to odpad później warty. Więc jest prosta zasada, jak ZBK na przykład ma trawy skoszone, czy liście zdrabienia, czy jakieś inne odpady takie zielone, po prostu ładują to w duże wory, ustawiają przy placu gospodarczym, dzwonią i firma jedzie i odbiera. Też są w harmonogramie ustalone częstotliwości, jak często mogą to robić i tak jest to skonstruowane. Tak jest po prostu, tak wypracowaliśmy to przez te dwa lata i jest to moim zdaniem najmniej obciążające po prostu dla mieszkańców, dla środowiska, tak? No bo jednak nie jest to otwarty kontener, z niego nie ma brzydkiego zapachu, nie pojawiają się tam robaki, nie latają szczury i inne tego wszystkiego historii z tym związane.
Terminy są określone, nie wiem.
Tak, są harmonogramy, także to po prostu wszyscy zarządcy nieruchomości wielomieszkaniowych mają to rozsyłane, są informowani i także.
Dziękuję, nie zrozumiałem wcześniej.
Ja mam do pana pytanie, bo padło to pytanie, tu koleżanka wywołała temat, że jeśli teraz ten przetarg został, prawda, już oferty zostały, znamy już po prostu, jaka jest cena odbioru tego śmieci i obsługa przez dwa lata, jeśli podpiszemy w tej chwili tej stosownej umowy do odbioru, tak? Co nas czeka w takim razie, bardzo proszę.
To znaczy tak, jeśli będziemy zmuszeni unieważnić ten przetarg, no to tego już wcześniej wspomniałem, na nowo opracowujemy nową dokumentację i puszczamy procedurę przetargową, która znowu już potrwa parę miesięcy.
Jaki to jest właśnie okres, kiedy...
Myślę, że to jest minimum 3 miesiące, bo to jest pełna procedura unijna, bo to już są kwoty, które nam trzeba w biuletynie europejskim zamieszczać i samo ogłoszenie 40 dni musi wisieć. Także to po prostu powoduje, że te terminy są długie. A w międzyczasie musimy udzielić zamówienia z wolnej ręki, żeby nie może być tak, że przez 3 miesiące trzeba dzień sobie odbierane odpady. Nie możemy sobie pozwolić na to, że przez tydzień nie będziemy odbierane odpady, prawda? Bo wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja, bo w jakimś okresie świątecznym, gdzie jest jeden dzień wolnego więcej i przez 3 dni na przykład nie są odpady, czy dwa odbierane z tych dużych śmietników i jak są przepełnione. Także zamówienie z wolnej ręki. No z wolnej ręki zamówienie, no to firma nam innych cen nie poda, tylko aktualnie obowiązujące rynkowe ceny, prawda? No, raczej. No i na ten okres będziemy zmuszeni, a później przetarg pokaże. Może się okazać, tak mówiła pani radna, że będzie ta tańsza. Ale nawet jeśli będzie tańsza, to nie sądzę, że było dużo. A może się okazać, że na tym poziomie samym, a może się okazać, że nawet droższa. Więc no, ja już nie jestem w stanie tutaj tego przewidzieć, bo nie państwa przekonywać o tym, bo po prostu nie ja odpowiadam za złożenie ofert przez prywatne firmy. Tak?
Przedsiębiorcy
sami decydują. Wiadomo, ten kto złoży najtańszą będzie miał wszystkie dokumenty, spełnione warunki, wygra ten przetarg. Taka jest prawda.
A ile było ofert złożone?
Dwie było złożone. Co nas też dziwi, że przetarg był normalnie ogłoszony, teraz dalej. Niby dużo firm dzwoniło, zainteresowanie było, a dwie oferty docelowe. To znaczy, ja podejrzewam, że to jest tak, że jest podzielony rynek już. A2 nie składa w Sosnowcu, nie wchodzi remontisowi w drodze, remontis nie składa w Szczelarzy Tworzowej, nie wchodzi
Admin.
Ale to jest nie do udowodnienia.
A ja jeszcze jedno pytanie, bo tu podał pan też liczbę, że 37% wzrosła nam produkcja, znaczy zamek.
Produkcja odpadów.
No tak, w poprzedniej kadencji było sporo takich sygnałów od radnych na temat tych dzikich wysypisk śmieci. Tam prośba była radnych o interwencję Straży Miejskiej. Czy w tej chwili tam obserwują, czy sygnały państwo mają na ten temat, czy zmniejsza się, czy dalej ludzie po prostu
To znaczy troszeczkę się to zmieniło. Nie, troszkę się to zmniejszyło, bo nawet takie informacje do sprawozdania do GUS-u ściągaliśmy z Miejskiego Urzędu Gospodarki.
No bo to jest ważne, żeby rzeczy powstawały
NZDK,
to wszystko było zbierane.
Także nadal, jeśli się pojawiają, to takie drobniejsze i w newralgicznych miejscach, czyli na przykład przy kompleksach garaży, tak? Gdzie są duże kompleksy garażów czy ladzi. Dlatego, że garażowice są niezrzeszeni, nie są nieruchomością zamieszkałą, więc nie można ich objąć systemem.
A nikt się nie wywozi.
No de facto właśnie tam następuje podrzucanie, tak?
Panie Przewodniczący, jeszcze jedno pytanie. To bardzo proszę, bo pan Kocoń prosił, a później pan Reszta.
To ja myślę, że pan też przypuszcza, że to jest, można domniemać, że to jest jakaś zmowa tych wielkich, żeby uzyskać lepsze ceny niż dotychczas, prawda?
Nie wiem.
Lobby śmieciowe.
Naprawdę nie wiem. Wiecie państwo, lobby śmieciowe w Polsce jest bardzo duże, bo ustawa, która weszła, nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, która weszła do tym, miała troszkę inaczej wyglądać. Miała, że tak powiem, troszeczkę związać firmą w ręce, jeszcze więcej swobody w zakresie właśnie odbierania odpadów pozostawić gminom, i niestety nie zostało to zrobione. Prawdopodobnie właśnie lobby śmieciowe był tak silny, że to posłowie przegłosowali ustawę w takim kształcie, jakim jest. No i
ja myślę, że
i domniemywania moje zwłaszcza, ale także tak państwu mówiłem, z czego się to wzięło, no także.
Ja myślę, że gdyby wyjść takiego pułapu, że to jednak te śmieci nie kosztowały 7 zł, ale one rzeczywiście to kosztowały, ale to było bardzo tanie w czeladzie te 7 zł.
To znaczy jest powiem państwu tak.
Moim zdaniem, przepraszam, jeszcze jedno słowo. Jeżeli gdyby powiedzmy no wyjść z takiego poziomu, że to jednak jak państwo początkowo proponowali
te
10 zł, to byłaby podwyżka tylko 30
zł.
To tak to chyba też trzeba traktować.
Tutaj ubolewamy troszeczkę nad tym, bo proszę zrozumieć, rozumiemy, oczywiście rozumiemy całą sytuację. Ta ustawa jest jaka jest, nie będziemy tego komentować, czy ewentualnie to co się stało, ale no, wrzucamy wszystkich mieszkańców do jednego worka. Każdy podział przez ileś równa się 20 zł. Są osoby starsze, są rodziny, są dzieci. Ja wiem, że ciężko to zważyć, ciężko to podzielić, jednak no, zrobimy, uważam, bardzo dużą krzywdę, patrząc na tak indywidualnego mieszkańca Czeladzi. Ja próbuję sobie to poukładać, ale rzeczywiście obawiam się, że spotkamy się z ogromną krytyką, tak, jeżeli chodzi o te stawki. Choć uzasadnia pan to naprawdę logicznie i racjonalnie. Dziękuję. Pani Jarmała.
Mnie się wydaje, że to jest taka troszkę presja w tej chwili na nas radnych. No bo jeżeli my nie podejmiemy i po prostu tej uchwały, no to nie wiadomo, co się z tym śmieciami stanie i tak dalej. No uważam, że tę procedurę należało rozpocząć odpowiednio wcześniej, po to, żeby po prostu, żeby przewidzieć, że ten przetarg trzeba będzie unieważnić, a firmy śmieciowe wiedzą, że... Ale proszę pozwolić, ja skończę, no bo w tej chwili jesteśmy troszkę w sytuacji patowej. A firmy śmieciowe wiedzą, że ze względu na to, jaką kwotę nam rzucą, to my musimy się na to zgodzić, bo w przeciwnym układzie śmieci ze śmieciami nie wiadomo, co się będzie działo. Ja jeszcze raz mówiłam, w zasadzie uzasadnieniem jest, że no, że ustawa, która ukazała się w lutym, nakłada na wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Nie ma żadnego innego, nie ma mowy o żadnej innej zmiany. Ja po prostu muszę się zapoznać z tą ustawą i na faktycznie na ile się zwiększa ilość tych wywozów, czy to faktycznie jest na 90% podwyżki. Bo skoro w tym roku Stawa Pańska powiedziała, wychodzimy na zero, no to w zasadzie tylko wprowadzenie tej ustawy powoduje zwiększenie o 90%, bo gdybyśmy brali pod uwagę ilość śmieci, no to powinna być ta podwyżka o 30%. Niech będzie o 40%, ale nie o 90%. I faktycznie nie możemy też podchodzić do tego, no tak nam wyszło, proszę bardzo, mieszkańcy płaczą i płacą. No musimy po prostu, i ja nie wiem, czy nie byłoby sensowne, żeby jednak ten przetarg unieważnić. I taka Alba, co ta Alba zrobi z tymi, przepraszam bardzo, wszystkimi pojemnikami? Przecież Ja nie wierzę w to, że Albi nie zależy na tym, żeby jednak te śmieci w czeladzi odbierać, bo w zasadzie nie wiem, czy po prostu odbierają gdzieś tam w pościennych miastach i uważam, że należy z tą Albą negocjować. Że on, owszem, jeżeli to będzie uzasadnione, że po 2 latach się okaże, że faktycznie to nie wystarcza, ale właściwie my w tej chwili tak trochę w ciemno dajemy tą kwotę 13 zł, bo jakichś takich sensownych wyliczeń do uzasadnienia tej kwoty nie ma. Troszkę tak sobie bujamy w obłokach, policzyliśmy, podzieliliśmy. Alba chce tylu jest mieszkańców i w zasadzie dostosowujemy się do tego, co chce Alba. Nie ma faktycznych żadnych wyliczeń uzasadniających tą kwotę. I jak my to będziemy mieszkańcom tłumaczyć? No to jest, proszę brać też to pod uwagę, bo łatwo jest podnieść rękę, proszę bardzo, niech mieszkańcy płacą. A co z tymi rodzinami, które mają po 4 dzieci? I gdzie matka dziecko wychowuje, gdzie pracuje jeden ojciec? Musimy to brać pod uwagę. I ja powiem szczerze, ja dopóki faktycznie nie będę miała sensownego wyliczenia i faktycznego uzasadnienia tej kwoty, ja nie podniosę ręki za. Dziękuję.
Ciężki. Rzeczywiście, że czyli ta poprzednia pani powodniczna robiła troszeczkę szczegółowo.
Tylko pani radna. Poprzednia pani burmistrz, była pani skarbnik. Była pani skarbnik, uzasadniała na sesji, że była kwota 10 zł, ale z wyliczeń, zresztą pani skarbnik też to mówiła, z wyliczeń wynika, że wystarczy 7 zł, a miasto na śmieciach nie może zarabiać. Jeżeli byłoby po prostu więcej, to potem by trzeba było to mieszkańcom oddawać, a jak komuś oddać po 3 zł, no to wiadomo, że wszyscy zagłosują za. Skoro jest, że wystarczy 7 zł, no to ty może, my. Pani burmistrz uzasadniła, pani skarbnik była przy tym, też nie protestowała, że te 7 zł to będzie mało. I, no i po prostu no i radni przegłosowali 7
zł. Tak wychodziło po prostu z matematyki.
To, co tutaj Państwu przedstawiłem, to jest po prostu.
Ale to kurczę, to aż 90%
to jest nagle. Matematyczne wyliczenie.
To jest następna matematyka.
Myśmy mieli do starej umowy koszt odbioru 1 tony odpadów tych zmieszanych na 174 zł i 15 groszy. Na dzień dzisiejszy z tej najtańszej oferty jest koszt odbioru 329 zł.
To czy oni chyba też jest ciężko, co u Bajs, przepraszam.
Ale no ja za to nie odpowiadam.
Nie mam
wpływu na to, jak...
To jest tym bardziej powód, żeby ten przetarg nie ważny.
Jak się cena kształtuje rynkowa.
Ale czy pan to generalnie, pan Waldemar...
Jak to wygląda w mieście
Kraszowa? Reszta do ściennych już w 2013 roku opłata kształtowała się na poziomie 12-13 zł.
Czyli
to jest prawda. Sosnowiec, Będzin, Katowice,
czy
oni jeszcze teraz, jak będą organizowali przetargi, to pewnie jeszcze ją wzrośnie.
A jak to właśnie wygląda w tych miastach ościennych, kiedy oni będą po przetargach? Bo to powinni robić w tym samym okresie.
Tak, teraz też są pewnie w trakcie przetargu.
W tym samym miejscu.
Ja mówię, to w miastach ościennych już ta opłata u nich od 1 lipca 2013 już była na takim poziomie, jak u nas. Prawda, ma być, tak jak planujemy, że
panie przewodniczący, jeszcze jedno pytanie. Czy my mamy jeszcze chwilkę czasu, żeby nad tą decyzją się zastanowić? Uważam, że to jest bardzo temat ważny dla gminy przede wszystkim, ale również musimy brać ten aspekt społeczny, ten czynnik bardzo istotny w tym zakresie. Czy
składa pan taki wniosek, żebyśmy dyskusję jeszcze przeszedł? Tu jeszcze pan Marek, czy ktoś z Państwa jest... Znaczy ja jeszcze zakrzyknę, panie Kocon, czy Państwo mają coś przeciwko, aby tą dyskusję, żebyśmy przełożyli i w tej chwili nie głosowali tego projektu o zmianie stawek za odbiór śmieci i tym samym uchwały zmianie do budżetu. Czy ktoś z Państwa...
Ja nie jestem przeciwna. Mało, ja chciałabym dodać, żeby jednak na sesję było przygotowane rzetelne wyliczenie tej kwoty 13 zł, bo samo 4700 podzielone, bo tyle chce Alba, po prostu no, to musi być
jakiś sensowny
wyliczenie.
Na
na sesji, czy ktoś wyznaczony przez pana burmistrza, który tu przedstawił ewentualnie
przyjętego pytania, żeby
wyjaśnić wszystkim. Marek, pan Marek Szkocki, bardzo proszę.
Proszę, to tak podsumowując, czyli pan tą drastyczną podwyżkę to tłumaczy przede wszystkim jakąś tam chęcią zwiększenia zysku przez armię plus to, że trzeba te śmieci dostarczać do już takich tych nowoczesnych,
tak,
to znaczy zakładów utylizacyjnych.
Chęć zwiększenia zysku przez przedsiębiorcę, ale nie jest to tego, żeby tłumaczyć przedsiębiorcę.
Tak. No dobrze,
to był przetarg nieograniczony jest. Zgodno. I to jest cena wolnorynkowa, taką zaoferowaną gminie. Nikt inny taniej nie zaoferował. Więc nie możemy mówić o jakiejś innej kwocie, rozliczać innej kwoty, bo nikt inny nam nie zaoferował innej, mniejszej kwoty, tak?
No dobrze, ale proszę pana, operatora tutaj śmieci w Czeladzi była Alba i prawdopodobnie będzie Alba. W związku z tym tą podwyżkę z 7 na 13 można jakoś tam sobie wytłumaczyć. Mianowicie można sobie wytłumaczyć zwiększeniem zysku, powiedzmy, bo na tych 7 zł, to ta Alba pracowała, załóżmy, z niewielkim zyskiem. Teraz już tutaj, powiedzmy, to opanowała Czeladź, zresztą od wielu, wielu lat. I chyba władze Czeladzi, bo ja osobiście jestem zadowolony z działalności Alby. Plus, czyli jakieś tam zwiększenie pewnie zysków, plus to, że trzeba dostarczać te śmieci do nowoczesnych instalacji,
tak,
które kosztują piekielne pieniądze. I to jest wytłumaczenie za.
Tak.
A proszę powiedzieć jeszcze.
Nie usprawił.
Ta druga firma, jaka różnica była?
11, prawie 11 milionów była druga oferta.
Druga oferta.
3 miliony
drożej. Przepraszam jeszcze państwa. Panie radny i panie Marku i pani Reno, taką informację otrzymaliśmy, to oferta złożona przez Albę obiewała na kwotę 8 milionów 11
oferta złożona przez Albę była na 8 milionów 803 tysiące. Oferta złożona przez drugą firmę, przez PZM Strach, 11 435 tysięcy.
A do tej pory jaka była kwota na 2 lata?
Na 2 lata była kwota momencik prawie 3,5 miliona, z tym, że ta kwota nam się kończy teraz. W kwietniu na 2 miesiące musimy udzielić zamówienia uzupełniającego na to zamówienie. Po prostu kwota się szybciej wyczerpała niż czas przebiegu umowy. Większa ilość odpadów.
A przepraszam, w cenie tej takiej 7 zł, czy 13 już?
Nie, w cenie, ale co w cenie 7 czy 13?
No bo na maj, czerwiec będziemy musieli płacić.
Będziemy udzielać zamówienia uzupełniającego, to jest procedura z wolnej ręki, którą przewidzieliśmy do tamtego przetargu i po prostu tu będą negocjacje ceny. Zobaczymy, z jaką ceną ofertową wyjdzie firma i porozliczamy się jednostkowo.
Czyli będzie 7 na 13.
Bo tu, proszę państwa, to nie to, że my się rozliczamy ryczałtem, że to jest cena założona. To jest cena oferowana według szacunków ilości odebranych odpadów. A my się rozliczamy jednostkowo od każdej odebranej tony. Czyli tyle, ile odbiorą nam ton, za tyle zapłacimy. Także jak tych odpadów na przykład będzie mniej, bo przeszacowaliśmy ilość, tak, to będzie mniejsza ilość do zapłacenia pieniędzy. I na przykład tu już myślę, że w okresie takim rozliczeniowym, nawet nie rocznym, ale półrocznym, czyli na okresie tym od 1 do 30 lipca do 31 grudnia już wyjdzie, czy ta stawka 13 zł jest faktycznie tak rzeczywista, czy na przykład zostaje i można od 1 stycznia ją obniżyć. Tego nie wiem, ale to po prostu to pokaże rzeczywisty taki, zresztą musi być okres trochę dłuższy niż miesiąc czy dwa, tak? Ale myślę, że już ten pierwszy okres półroczny będzie w stanie coś tam zasygnalizować.
Musi też być, bo to się jest zima, gdzie jeszcze jest popiół wyrzucany przez mieszkańców i dodatkowo tych śmieci w tym okresie przebywa. Tak, nie było, tylko tu już pan wspomniał, na to też należy zwrócić uwagę, że tych śmieci produkujemy.
Niestety produkujemy za prawie 60% więcej. I nam z zewnątrz tych śmieci.
Oprócz tego dochodzi jeszcze częstotliwość odbioru. Zgadza się, że tu jest najistotniejsze to, że zaczynaliśmy z niskiej tej stawki i w tej chwili jesteśmy praktycznie.
Ja pamiętam, jak przedstawiałem na sesji pierwszą uchwałę tą o stawkach, jak był projekt uchwały w 2012 roku, to stawka wtedy wyliczona przez nas, ale to była całkiem szacunkowa, to opieraliśmy się
o tym,
wtedy nikt nie wiedział, tak? Ale wyszła nam 12,60.
Rada Miejska podjęła uchwałę, ustaliła na 10, bo to radni zadecydowali wtedy. Ale już mówię, ta pierwsza wspólna stawka wtedy wyszła 12,60. Teraz wychodzi realna stawka 13, tak, 12,96.
Czyli byliście już jako prorokami?
Także, nie to, że prorokami, tylko wie pan co, no rzeczywistość pokazała, tak, że jednak zachowania rynku są takie, a nie inne. Ten strumień odpadów jest i...
No jest tysiące pytań.
Ale jest tysiące pytań, nie na wszystkie państwo jestem w stanie
odpowiedzieć.
Czy tu jeszcze ktoś z państwa ma pytanie do pani skarbnik? Tu pana nie widzę.
Tak, my też nie zarabiamy na pewno na śmieciach, bo sami państwo wiedzą, że to jest jeden budżet i są jedne dochody i wydatki później i nikt tu na jakichś śmieciach nie zarabia, bo jest takie też się wzięło, no, zarabianie na śmieciach i to też na nasze publikatory, no bo że gminy zarabiają na śmieciach. Żeby te gminy mogły na czymkolwiek zarobić, to...
Jeśli nie ma więcej pytań, ja dziękuję państwu. To już nie do naszej komisji.
Ale to jest martwa ta. Ja się nie urodziłem.
Ale może teraz się ktoś kupi faktycznie taką.
Skupi się, tak?
15 tysięcy.
No, a ile kłopotów? Daj spokój. Dziękuję bardzo.
Ja uważam, że już tyle było zrobione, że zostało to obniżone, bo naprawdę mieszkańcy by nas zjedli.
Ale oczywiście, że tak,
ale...